Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o tym, jak Rosjanie tracą samoloty nad Ukrainą, jak Ukraińcy zestrzeliwują te samoloty, jak wygląda powietrzna wojna. Spróbujemy o tym opowiedzieć. Serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów i wszystkich mecenasów. To dzięki Państwu ten program jest niezależny, dzięki Państwu ten program się utrzymuje i rozwija. Bardzo dziękuję. Zachęcam do dołączenia do tego grona. Można to zrobić na moim profilu w serwisie patronite.pl albo jeśli Państwa firma chciałaby zostać mecenasem Układu Otwartego, zapraszam do bezpośredniego kontaktu. I teraz łączę się z moim gościem.
A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Maciej Korowaj, podpułkownik emerytowany. Dzień dobry, Macieju.
Witam serdecznie, Igorze, witam Państwa.
Powiedz, co się dzieje w powietrzu nad Ukrainą? Dlaczego ostatnio Ukraińcy mają tyle sukcesów, mimo że generalnie są w bardzo trudnej sytuacji?
No przede wszystkim to jest splot wielu czynników. Z jednej strony bardzo skuteczna taktyka ukraińska, którą wykorzystuje na zimne systemy rakietowe jako takie ruchome miejsca na polowania na samoloty rosyjskie, to tak zwane zasadzki przeciwlotnicze i oni to wykorzystują jako taktykę, jako podstawową taktykę zwalczania rosyjskiego lotnictwa, ale z drugiej strony to jest bardzo aktywne działanie rosyjskiego lotnictwa, które jakby wzięło na sobie ciężar uderzeń na pozycje ukraińskie, szczególnie w tej walkach lądowych. Tutaj bez lotnictwa Adijewka nie byłaby zdobyta. Inne sukcesy w polu, mniejsze, nie byłyby możliwe bez udziału lotnictwa. To wymusiła też taktyka lotnicza rosyjska, wykorzystując coś takiego, co się nazywa Komao, czyli wykorzystywanie zróżnicowanych zgrupowań lotniczych, różnych typów samolotów, w zależności od typu, od rodzaju zadania, które wykonują zadanie w jednym czasie, koordynowane przez jakieś powietrzne centrum dowodzenia. Do tego centrum jeszcze dowodzenia dojdziemy, bo ono jest w zasadzie kluczowe, a ostatnio Ukraińcy mają na tym polu, niszcząc te centra powietrzne dowodzenia, wiele sukcesów. Ale to są główne czynniki zwiększające, czyli większa intensywność lotnictwa rosyjskiego plus taktyka ukraińska równa się takie straty.
Mówiłeś o tych zasadzkach. Może powiedzieć, jak one wyglądają, na czym to polega?
Po prostu bateria, czyli kilka wyrzutni rakietowych przemieszcza się wzdłuż frontu, podłączając, wyłączając też systemy radarowe w ten sposób, żeby zamaskować, w którym miejscu dane ugrupowanie przeciwlotnicze się znajduje. W pewnym momencie jest włączany w odpowiedni system radarowy, który podświetla cel, a samolot już nie ma zbyt dużo czasu, żeby zareagować na tego typu ostrzeżenie i w jego kierunku leci salwa rakiet przeciwlotniczych. No i wtedy samolot ma duże problemy, żeby jakimś manewrem defensywnym się uciec od tego typu zagrożeń. Im samolot ma mniejszą prędkość, wyższy pułap, tym jest to dla niego bardziej niebezpieczne. Im niższy pułap, większa prędkość jest w stanie, manewrując tuż przy ziemi gdzieś w cieniach od systemu radarowego, uciec. Więc tutaj jest właśnie ta walka. Mimo na przykład nie strącenia samolotu, bo to szczerze trzeba też powiedzieć, że samo strącenie samolotu jest jakby wisienką na torcie, ale na przykład rozbicie takiego ugrupowania albo przepędzenie takiego samolotu z obszaru, gdzie wykonuje swoje zadanie, jest już sukcesem też takiej baterii przeciwlotniczej.
Ale co spowodowało, że w ostatnim czasie Ukraińcy strącili tak wiele samolotów? Czy dostali lepszy sprzęt, czy zaczęli stosować techniki, których wcześniej nie stosowali? Co o tym przesądziło?
Ukraińcy stosują te techniki od bardzo dawna. Oni stosują te techniki, między innymi to spowodowało, że mimo takiej przewagi powietrznej, jaką ilościowej, jaką nie powierzchnia, ale ilościowe, jaką ma lotnictwo Federacji Rosyjskiej, to mimo tego lotnictwo to nie panuje nad całym terenem Ukrainy, ba, nawet nie dolatuje za blisko do frontu w obawie o właśnie takie zestrzelenie, o którym ci mówiłem, więc to jest stały element ukraińskiej taktyki. Jeżeli oczywiście sprzęt, który dostali, czyli rakiety Patriot czy niemieckie Irisy, no to to wszystko jakby zwiększa skuteczność tej taktyki. Natomiast jeżeli chodzi, nastąpiła zmiana w rosyjskich działaniach lotniczych. Wcześniej one nie były tak złożone i skomplikowane, nie obejmowały taki duży obszar w celu właśnie między innymi uruchomienia tych zasadzek wcześniej, żeby mogły wlecieć te główne siły lotnicze, bo Rosjanie teraz stosują taką taktykę, starają się sprowokować Ukraińców do ujawnienia swoich wyrzutni, więc wysyłają samoloty, które mają być takimi w cudzysłowie wabikami, starają się zwalczać systemy rakietowe ukraińskie przy pomocy rakiet antyradarowych. I zresztą to samo robią Ukraińcy swoim lotnictwem, też zwalczają te systemy radarowe rosyjskie. Ale tutaj Rosjanie bardziej jakby dopracowali to, już działają w ramach takiego, zespołu jak Komao w nomenklaturze NATO, czyli takich zgrupowań wielozadaniowych. Jedne samoloty mają sprowokować urządzenia radarowe, drugie zagłuszanie, trzecia grupa ma walczyć, jedna grupa uderza z dużej wysokości, druga grupa z małej wysokości. To wszystko musi być zsynchronizowane i do tego potrzebne są powietrzne centra dowodzenia i takim powietrznym centrum dowodzenia radarem są te słynne samoloty A-50, które ostatnio też Rosjanie zaczęli mocno tracić, bo Ukraińcy zmienili tutaj troszeczkę taktykę. Nie strzelają już do tych samolotów, które prowokują, tylko starają się ostrzelać ten samolot, który jest centrum dowodzenia, co spowoduje załamanie koordynacji, jeżeli chodzi o taką skomplikowaną grupę powietrzną.
Jak wygląda ten, co to jest, opowiedz o tym samolocie A-50, bo ostatnio oni stracili kilka bodajże, tak? I co to oznacza?
Wiesz co, to można
porównać. A ile ich stracili? Powiedz też, ile ich stracili?
Około 5 mi się wydaje. W tej chwili mają połowę tego, co mieli na samym początku wojny, jeżeli chodzi o sprawne egzemplarze, bo też jest kilka niesprawnych.
Co to znaczy? Opowiedz o tych A-50.
A-50 to można je porównać do AWACS-ów. To już wiesz, co to mniej więcej. AWACS to są takie same.
Ja trochę wiem, ale nie wszystko wiem, a na pewno nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, więc.
Tak, takim odpowiednikiem po stronie zachodu NATO to są AWACS-y. To są duże samoloty typu Boeing z takim wielkim talerzem obracającym się na grzbiecie, to jest system radarowy. A-50 wygląda w zasadzie, jeżeli chodzi o sposób budowania, identycznie, tylko nośnikiem jest akurat ciężki transportowiec IU. I tam znajduje się właśnie ten duży radar plus operatorzy, którzy pracują na tym radarze oraz stanowiska operatorów zarządzającym ruchem, w cudzysłowie, lotniczym. I to jest takie coś jak wieża lotnicza na wieża kontroli lotów na lotnisku, tylko że w powietrzu z wielkim radarem. Ona pozwala kontrolować cały przebieg walki powietrznej, jest niezbędna do tego. Oczywiście można to też robić z ziemi, ale dysponując radarem naziemnym i systemami dowodzenia naziemnymi, to ma swoje ograniczenia, ale też jest podatne na zniszczenie. Samolot taki, który się przemieszcza daleko od frontu, teoretycznie powinien być bezpieczniejszy, ale jak widać, nie zawsze tak wygląda. To wszystko zależy od tego, jak jest wykorzystywany.
Czyli to jest poważna strata po stronie rosyjskiej.
To jest dosyć bardzo drogi samolot. Można powiedzieć, że jeden produkują Rosjanie mniej więcej na 4-5 lat. Jeden udało mi się wyprodukować. Teraz wyprodukowali A-100, czyli to jest taki nowy samolot, ale jeszcze nie wszedł do uzbrojenia. Cały czas trwają próby. Ze względu na to, że za dużo części zachodnich było do niego sprowadzonych i tutaj po embargu jest trochę problem, jeżeli chodzi o kwestię jego wprowadzenia do linii. Więc jego produkcja zajęła chyba 5 lat ostatnio, a jeszcze nie jest ujęty w ewidencji, nie pracuje. Większość tych samolotów A-50 to są jeszcze konstrukcje z czasów Związku Radzieckiego, tylko zmodernizowane. Przynajmniej połowę floty tych A-50 z czasów był zmodernizowana do wersji takiej, która może latać i wspierać te działania rosyjskie. Jest to bardzo ważny element tego zarządzania tym Komao. Ukraińcy zestrzeli jeden, ale ostatnio na dniach został zaatakowane warsztaty, czy też lotnisko w Tornbergu, gdzie też te samoloty stacjonowały i są pogłoski, że kolejne dwa zostały co najmniej uszkodzone, więc tutaj Ukraińcy znaleźli punkt krytyczny w działaniach lotnictwa rosyjskiego i starają się go jak najszybciej, jak najskuteczniej zniwelować.
Jak w tej chwili wygląda różnica sił powietrznych między Rosją a Ukrainą? Domyślam się, że ona jest ciągle bardzo duża, ale czy ona się zmniejsza?
Proszę Państwa, Igorze, najlepiej lotnictwo, siłę lotnictwa określić ilością operacji powietrznych, jaką wykonują na froncie. I tutaj podam parę cyfr, które są mi znane. Uśredniając je, nie wchodzą w szczegóły, uśredniając. Średnio Rosjanie wykonują między 100 a 150, nawet można 160 operacji lotniczych na dobę na linii frontu. Czyli to są wszystkie operacje związane z działaniami bojowymi, rozpoznawczymi, bombardowaniami, wsparciem, czy też zwykłym lotami mającym na celu przegonienie też lotnictwa ukraińskiego, bo lotnictwo ukraińskie, zaraz też opowiem, też wykonuje swoje operacje. Więc to jest 150, czyli generalnie rzecz biorąc powinni mieć 150 samolotów na linii frontu, tak się mówi, ale to trzeba nie liczyć się tylko te 150, trzeba to policzyć razy 4 mniej więcej, bo część samolotów wykonuje zadania, część się przygotowuje do zadań następnego dnia. Są jeszcze obsługi, jakieś inne elementy, które trzeba wykonać, więc tych samolotów może być nawet do 500-600 na teatrze działań, ale 150 jest wykonywanych lotów. To też trzeba pamiętać, że te samoloty mają jakiś resurs, trzeba robić przegląd, silniki i tak dalej, i tak dalej. Więc te 150 lotów to jest wysiłek rosyjski. Natomiast Ukraińcy wykonują w okresie ofensywy były do 30 operacji na dobę, natomiast średnio nie przekracza to 15-20 operacji na dobę normalnie. Więc tu widzimy, jaką dysproporcję jest.
I to jest 10 do 1.
Dokładnie. I mniej więcej, jeżeli chodzi o takie starcia w cudzysłowie powietrzne, czyli wysiłek lotniczy, to jest 10 do 1. Tak to jest mniej więcej w tych granicach.
I to jest ta różnica, jest pomimo tych strat, które Ukraińcy zadają lotnictwu rosyjskiemu.
Tak, i to jest, ja uważam, to sukces ukraińskiego lotnictwa, które utrzymuje co najmniej te 10 lotów na dobę operacji powietrznych, czy tam 15 operacji powietrznych na dobę średnio, bo to wiadomo, jednym nie może być mniej, w drugim więcej. No to a mimo tak 2 lat walki, bo oni też borykają się z tymi samymi problemami, że muszą utrzymać samoloty, które część wykonują zadania, część trzeba obsługiwać, część przygotować do następnego dnia. To też jest kwestia pilotów, dostępności pilotów, którzy mogą wykonać dane operacje powietrzne, bo przecież w działaniach bojowych też samolot jest samolotem ważnym, ale tak naprawdę najważniejszym elementem w cudzysłowie tego samolotu jest człowiek, czyli pilot, który potrafi wykonać nim skomplikowane zadania, bo to nie tylko kwestia wystartować i wylądować, ale też w odpowiedniej proporcji zachować się w powietrzu, a jeszcze zachować się w powietrzu w ramach tego, co wspomniałem, Komao, czyli takiego większego zgrupowania, który każdy samolot przy bardzo dużych prędkościach musi wykonać określone zadania, skorygowane z innymi zadaniami, które też wykonują te same samoloty. Więc to jest skomplikowany taniec.
To jaka jest różnica w siłach ludzkich, jeśli chodzi o pilotów i o jakość ich wykształcenia i o ilość tych powietrznych żołnierzy?
Pozwolisz, Igorze, że o siłach powietrznych Ukrainy nie będę rozmawiał, bo to nie jest przedmiot moich analiz, ale też przyjąłem taką publiczną, publiczną moją publicystykę, nie publikuję informacji, mimo że dużo wiem, co się tam dzieje, ale nie publikuję informacji o stanie i sposobie działania sił powietrznych Ukrainy. Natomiast mogę ci powiedzieć na tyle, ile moje badania są szczegółowe, opowiedzieć ci, jak to wygląda u Rosjan. U Rosjan jest sytuacja, była dosyć ciężka, ale powołano oficerów i techników z rezerwy. To był jeden taki mały szkopuł, że na samym początku brano specjalistów z wojsk lotniczych do zwykłej piechoty. I później dowódca sił powietrzno-kosmicznych bardzo mocno interweniował, żeby tych wszystkich żołnierzy wyciągnąć z frontu, żeby nie wytracać ich w atakach i żeby nie ginęli na froncie, a żeby znaleźli się w bazach lotniczych, gdzie mieliby obowiązki związane z obsługą lub kierowaniem walką tych zgrupowań powietrznych. Więc to się udało dowódcy tych sił powietrznych. Powietrznych rosyjskich. To jest jeden fakt. Drugi fakt, szkolenie rosyjskich pilotów bardzo zmieniono pod tym względem, żeby było dostosowanie do walki w bardzo nieprzyjaznych, trudnych warunkach. Oddziaływania bardzo nowoczesnych systemów przeciwlotniczych, jakie posiada Ukraina. I kolejnym elementem zrobiono oczywiście odpowiedni wysiłek, czyli rotację pilotów. Trzeba sobie zdawać sprawę, że Rosja jest duża i nie używa całego lotnictwa do walki z Ukrainą, bo te 400 czy 600 samolotów w zależności od fazy walki, no to jest niecałe tam 30% tego, co Rosja posiada w stosunku do całego swojego terytorium, tak samo z pilotami. I następuje rotacja pilotów, którzy wykonują zadania, wracają z powrotem do macierzystych jednostek, tam dokonuje się korekta szkolenia, przygotowanie nowych pilotów i znowu wracają. I taki po dwóch latach ten element zdobywania doświadczenia, ale też strat, które wynikają, są uzupełniane takim nalotem pilotów, którzy już mają doświadczenie, ale też są szkoleni przez doświadczonych pilotów. Tutaj jeszcze jest jedna uwaga w stosunku na przykład do natowskich pilotów, bo nalot rosyjskich pilotów jest o wiele czasami mniejszy na szkoleniu, bardzo nawet mniejszy na szkoleniu niż pilotów na przykład zachodnich. A wiąże się to z tym, że Rosjanie mają troszeczkę inną koncepcję prowadzenia walki. Oni nie mają. Lotnictwo rosyjskie nigdy nie było przeznaczone do wywalczenia przewagi powietrznej. Nawet w czasach sowieckich Sowieci sobie zdawali sprawę, że nie mają szans z lotnictwem zachodnim, więc oni mieli przede wszystkim albo przez zaskoczenie, albo obronić swoje wojska przed uderzeniami lotniczymi natowskimi. I tak samo ten sam gen taktyki korzystają Rosjanie. Więc te naloty na przykład pilotów nie są tak, a z drugiej strony samoloty też nie są zbyt skomplikowane. Tych wielozadaniowych samolotów, gdzie pilot musi posiadać umiejętności prowadzenia walki powietrznej, bliskiego wsparcia, prowadzenia walki elektronicznej i wszystkich innych elementów związanych z taktyką powietrzną. W Rosji to nie szkoli się tak kompleksowo pilota, więc automatycznie nie potrzebuje tylu nalotu. Jeśli jest pilot samolotu szturmowego, na przykład Su-25, to wystarczy mu tylko umiejętność prowadzenia działań szturmowych i to jest zupełnie inny sposób kształcenia, mniejszy nalot, prostszy samolot, ciężki myśliwiec MiG-31 przewagi powietrznej. No pilot jest jakby szkolony tylko do tego działania i do walki albo bombardowania czy wsparcia bliskiego nie jest szkolony. Oczywiście z jednej strony to zamyka jakby elastyczność, jeżeli chodzi o kadrę, ale z drugiej strony pozwala im szybko szkolić tych pilotów.
Nie wchodząc w szczegóły, czy możesz powiedzieć, czy poziom wykształcenia Ukraińców, jeśli chodzi o pilotów, jest wyższy, czy to jest mniej więcej zbliżony poziom?
No widzisz, no tutaj właśnie pomówiłem, że to trudno porównywać, bo bo to jest inna filozofia prowadzenia wojny powietrznej, inna filozofia nawet konstruowania statków powietrznych, czyli samolotów bojowych i też inny poziom, inny sposób szkolenia. Więc jeżeli na przykład porównamy pilota F-16 i MiG-31 w walkach powietrznych, no to można powiedzieć, że jest równorzędny przeciwnik, ale jeżeli MiG-31, co nie jest przystosowany do tego, chociaż niektóre wersje były kiedyś, do wspierania i bombardowania pozycji, no to ten pilot jest gorzej wyszkolony od tego pilota F-16. No to jest tego typu porównanie.
Jasne. Jak, kiedy już wspomniałeś o samolotach F-16, czy wiemy coś, czy one już dotarły, czy kiedy one mogą wziąć udział w walce? Czy Ukraińcy już mają wyszkolonych pilotów do tego? Ponieważ tu w różnym czasie docierały do nas bardzo różne informacje i tak w zasadzie ja w każdym razie nie wiem, czy oni, czy już zaczynają walczyć i czy jeśli one dotrą, no to zrobią dużą różnicę?
No przede wszystkim pozwolą Ukraińcom utrzymać ten wysiłek, o którym tu wcześniej mówiłem, czyli tych kilkunastu, do może kilkudziesięciu lotów na dobę na froncie, ale też przede wszystkim dadzą jakość, jeżeli chodzi o środki rażenia. Tam są rakiety dalekiego zasięgu. Oczywiście te F-16 nie będą się równały z samolotem MiG-31, które mogą naprawdę strzelać z dużych odległości, z dużych wysokości. Te pociski rakietowe mają inną dynamikę, inercję, inną fizykę lotu z takiej wysokości. No wiadomo, jak strzela się z łuku, to lepiej strzelać z dołu, z góry na dół niż z dołu na górę i to tak samo ma ta fizyka w tych strzelaniach i walce powietrznej, jeżeli chodzi o na duże odległości w wykorzystaniu rakiet. Na pewno są potrzebne. Nie chcę powiedzieć, czy są, kiedy będą i w jakiej ilości będą, bo to, tak jak mówiłem, nie jest przedmiotem moich publicznych wystąpień. Natomiast Rosjanie obawiają się pojawienia się tych samolotów, bo one właśnie ze względu swoją na uniwersalność, czyli mogą być zarówno wykorzystane w walkach powietrznych, w walce elektronicznej, ale też w bliskim i dalekim bombardowaniu, bliskim wsparciu i jakimś tam dalekim bombardowaniu, wykorzystując amunicję szybującą czy rakiety powietrze-ziemia. Więc tutaj Rosjanie tej wszechstronności bardzo się boją, ponieważ będą musieli planować swoje działania, biorąc pod uwagę tą wszechstronność, a przy niewielkiej ilości tego typu samolotów no, Ukraińcy jakby mają większą elastyczność operacyjną w powietrzu.
Rozumiem, że się obawiają i rozumiem, że Ukraińcy na nie czekają, ale czy te samoloty, kiedy dotrą, mogą zrobić rzeczywistą różnicę? To może być taki game changer w tej wojnie, czy raczej to pozwoli spowolnić ataki rosyjskie?
Wiesz co, trudno mi to określić. One są potrzebne ze względu na to, że Ukraińcom też się ten sprzęt lotniczy degraduje ze względu na zwykłe po prostu nawet użytkowanie. A przecież też są i straty, i też są wypadki przecież lotnicze, więc szczególnie kiedy piloci są obciążeni dosyć dużym wysiłkiem operacyjnym w walkach, więc Rosjanie mają okazję rotować swoich pilotów, Ukraińcy nie zawsze, więc tutaj ten wysiłek lotniczy jest naprawdę duży. Jeżeli chodzi o samoloty F-16, czy one zmienią? No mówię pod tym względem, że stworzą Rosjanom wiele dylematów operacyjnych, jak zostaną wykorzystane. No to jest platforma lotnicza, która jest na tyle sprawdzona, uniwersalna. Jeden z najpopularniejszych samolotów bojowych na świecie, to trzeba powiedzieć naszym oglądającym, więc dostęp do części zamiennych, do różnego rodzaju update'ów jest przeogromny, więc Rosjanie tutaj nawet planując, czy im te samoloty się w jakiś sposób wykruszą, mówię o Ukraińcach, czy tym Ukraińcom się te samoloty wykruszą ze względów eksploatacyjnych, no nie mogą na to liczyć, więc myślę, że i gorzej to będzie duży ból głowy, ale czy na pewno jakiś game changer, to chyba kwestia skali, ile tych samolotów naprawdę będzie i jak zostaną wykorzystane. z tej obecnej perspektywy, jak dzisiaj rozmawiamy, jest mi trudno to określić.
A ile ich musiałoby być, żeby dokonały, żeby to była rzeczywiście duża różnica?
Wspominałem tutaj o liczbach, o 150-160 maksymalnie operacji lotniczej ze strony rosyjskiej, więc strona ukraińska musiałaby wykonywać co najmniej tyle samo, więc musiałaby mieć co najmniej minimum trzy razy tyle samolotów, co wykonuje operacji lotniczej, więc możesz sobie już obliczyć.
No tak, czy musiałby mieć 400 samolotów F-16, no to na to się na razie nie zapowiada w żadnych nawet najbardziej optymistycznych scenariuszach. Na koniec, jak oceniasz obecną sytuację na froncie i perspektywy na najbliższe tygodnie?
Otóż Rosjanie dalej w ramach tego tak zwanego zrównoważonego konfliktu będą starali się wprowadzać Ukraińców w takie krwawe mikrobitwy. Mieliśmy jedną pod Adijewką, ona się skończyła w miarę dla Rosjan, chociaż bardzo dużymi stratami. Jak wygląda na to, chyba dosyć dużymi. Zobaczymy, czy będzie ich stać na kolejną bitwę, bo pod Orchiłowem planowali tam operację zrobić, ale chyba im siły nie starczyło. Jeszcze patrzę, jak się ten kierunek rozwija, ale jest inny kierunek, to jest kierunek tutaj północny, na północ od Bachmutu, to jest taki duży występ telikowski i oni na ten występ wyrzucili, powiem ci szczerze, nie spotkałem się jeszcze z taką koncentracją wojsk powietrzno-desantowych. Tam są dwie dywizje powietrzno-desantowe i dwie brygady i mi się wydaje, że to będzie kolejny obszar takiej mikrokrwawej bitwy, żeby, bo właściwie po co są te mikrokrwawe bitwy? Po to, żeby wykrwawić ukraińskie wojsko i kolejne takimi porażkami wpłynąć na morale, bo utrata Dijewki, jaka by nie była, to troszeczkę morale i też nasze tutaj poczucie perspektywy tej wojny zaburzyło. Tak samo kolejne jakby porażki, tylko tak, ta Adijewka w zasadzie nie zmieniła dużo na linii frontu. Tam nie było jakiegoś przejęcia mocnego, które by było krytyczne dla prowadzenia wojny. Po prostu to jest taka taktyczna bitwa, ale odpowiednio podciągnięta informacyjnie, medialnie, wpływające na morale wojska, państwa i sojuszników. I taką drugą bitwę właśnie też Rosjanie szukają, gdzie to zrobić, skoncentrowano siły. Mi się wydaje, że na północ od Bachmutu może być taka kolejne starcie. Zobaczymy, czy to się uda. W tej chwili bardzo silne lotnictwo rosyjskie tam pracuje. Między innymi są te straty, o których tutaj zaczęliśmy naszą dyskusję. Między innymi też są te straty samolotów A-50 w powietrzu i na ziemi, bo Ukraińcy też odpowiadają na te zagrożenia. Więc no, zobaczymy, jak to się będzie wszystko kreowało. Rosjanie jeszcze mają siły, żeby prowadzić tego typu operacje zaczepne i posiadać inicjatywę. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało do wiosny. Chociaż ja mam takie przeczucie, że na wiosnę Rosjanie mogą mieć pewne problemy nawet z amunicją, ale to jakby jeszcze jest kwestia bardziej moich spekulacji niż pewności.
A co sądzisz o tym pewnym wzmożeniu, w każdym razie narracyjnym w Europie, o tej akcji prezydenta Macrona, apelowaniu do innych państw o udział żołnierzy w operacji na terenie Ukrainy, no nie o wojskach walczących, ale o jakimś fizycznym wsparciu wojsk na miejscu, no i też o tym, że podobno już zebrano te pieniądze na amunicję, którą wynalazły Czechy, znalazły Czechy w różnych miejscach na świecie. Czy to jest wyłącznie gra, że tak powiem, nawet strategiczna narracja, czy za tym coś może pójść i to może mieć wpływ na przebieg wojny?
O amunicji jak zwykle nie wypowiem się ze względu na to, że nie komentuję tych spraw, wybacz mi Igorze, ale to i zwolnij mnie z odpowiedzi na ten temat. Liczę tak samo jak ty, że ta amunicja jest albo już będzie, albo niedługo będzie. Natomiast co do Francji, na tę część twojego pytania chętnie odpowiem, bo tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja. Francja bardzo się zachowywała w zasadzie równolegle na samym początku wojny do Niemiec, jak pamiętasz, i podchodziła też do... W zasadzie się Niemcy prześcigały z Francją z możliwości dzwonienia do Putina. Były takie czasy, prawda? Tak. Natomiast Putin i Rosja to oceniły jako słabość. Dzięki temu potrafiła wpłynąć na kraje Afryki, gdzie Francja ma bardzo dużo i politycznie, i gospodarczo dużo z tego obszaru czerpie. Przede wszystkim wpłynęła Rosja na tym, że grała na rynkach żywnościowych, szczególnie afrykańskich, przez co uzależniła niektóre kwestie afrykańskie właśnie od żywności. Między innymi wojna o Ukrainę i zboże i te wszystkie elementy, które były w tamtym roku bardzo głośne, to jest element tego wszystkiego. I to Francja mimo całego takiego zaangażowania w negocjacje nie zauważyła do końca, że tak jest rozgrywana przez Rosję. Ale drugimi sprawami, może bardziej co dotknęło Francuzów, a może szczególnie Macrona, to jest to, że są pogłoski, tutaj bazuję na moich przyjaciołach z Francji, z którymi współpracuję w ramach Intelligo Intelligence, czyli grupy francuskich dziennikarzy śledczych, którzy też badają pewne sprawy związane z tymi działaniami. Jest duże zaangażowanie rosyjskich służb w protesty francuskie. Wiadomo, że ulica francuska to jest typowo ulica dużych protestów i tam odkryto jakby powiązania operacyjne z pewnymi czynnikami związanymi z kreowaniem sytuacji sprzyjającym protestom we Francji. A to już było bardzo mocno w Pałacu Eluzejskim odebrane jako ingerowanie nie to tylko w politykę zagraniczną w Francji, Republiki Francuskiej, ale także i w sprawy wewnętrzne. Przeanalizowano tę całą sytuację z tamtego roku, swoje postępowanie Rosji, i stwierdzono, że nie ma tutaj już kwestii miłości, tylko trzeba po prostu iść na celowaną konfrontację z Federacją Rosyjską. I ta zmiana Macrona, nawet wyprzedzająca nasze polskie podejście do kwestii rosyjskiej, jest dla nas trochę szokujące. Natomiast ma swoje źródło w tych dwóch ogólnych czynnikach, tam są jeszcze inne, ale takie dwa takie namacalne, widoczne gołym okiem, to są te dwa czynniki, które skłoniły Francję do zmiany frontu, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską.
No pytanie, czy to przełoży się chociaż na taką rzecz najbardziej potrzebną i prostą i nie tak bardzo ryzykowną, czyli zwiększenie pomocy sprzętowej ze strony Francji, bo na razie to Francja nie była liderem w tej pomocy.
Mi się wydaje, że to się niedługo zmieni. Francja zaprosiła do negocjacji i zwrócił uwagę, że były ostatnio spotkania prezydenta Francji tutaj z polskimi władzami na różnym szczeblu, w różnych kontaktach. Francuska dyplomacja i francuscy wojskowi są bardzo aktywni w polskim przestrzeni tutaj. W ostatnich trwających teraz jeszcze ćwiczeniach też kontyngent francuski jest dosyć znaczny, a nie zawsze taki był. Więc też należy o tym pamiętać. Francja też przygotowuje komponent morski, który będzie na Bałtyku, bo w tej chwili mamy włoską fregatę, która pilnuje nam tutaj naszego wybrzeża, między innymi z naszą marynarką wojenną. Ale też i Francja zamierza się zaangażować bardziej w obszar bałtycki. Przewiduje Igorze, że niedługo będziemy gościć jakieś ciekawe zgrupowanie francuskich okrętów właśnie na Morzu Bałtyckim, ale też i działania francuskiego lotnictwa w naszej przestrzeni czy w przestrzeni państw bałtyckich. Także zaangażowanie w Francji we flankę wschodnią urasta we Francji do rangi bardzo ważnej strategicznej działalności związanej z bezpieczeństwem państwa, co nie jest częstym w francuskim myśleniu, jeżeli chodzi o tę część Europy.
Oby tak było, bo to byłyby dobre wieści i dla nas, i dla Ukrainy. Oby za tymi słowami poszły też działania. Maciej, bardzo ci dziękuję. Maciej Korowaj był gościem Układu Otwartego. Dzięki serdeczne.
Proszę bardzo. Dziękuję, Igorze. Dziękuję państwu.
Dziękuję. Ja Państwu to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Wspierajcie na patronite.pl. Tam jest mój profil. Subskrybujcie, kliknijcie w guzik subskrybuj, jeśli chcecie otrzymywać informacje o moich programach, ale przede wszystkim oglądajcie i komentujcie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, do widzenia, do usłyszenia.